Porozmawiamy dzisiaj o najnowszej Pana książce Venanty Katarzyniec, Polski Szarbel. Jakiś czas temu ukazała się książka Pana autorstwa poświęcona świętemu Maksymilianowi. Czy podczas pisania tamtej książki odkrył Pan Venantego Katarzyńca, czy to była inna historia?
Nie, to była zupełnie inna historia. To znaczy, o Venantego już w czasie pisania Maksymiliana Kolbego biografii znałem. Wiele lat temu Franciszkanie Konwentualni z Krakowa zaprosili mnie na konferencję poświęconą mediom. Była zima, pamiętam, doskonale to pamiętam, ponieważ jak wsiadłem w pociąg, to jechałem nie 3 godziny do Krakowa, tylko 8 godzin, ponieważ została oblodzona trakcja i wszystko stanęło. W związku z tym miałem być godzinę przed rozpoczęciem konferencji, byłem pół godziny przed jej zakończeniem. Zostali już tylko klerycy, wszyscy inni poszli. No klerycy biedacy musieli zostać, bo im przełożeni kazali. Więc wpadłem, pamiętam, z językiem na brodzie na tą konferencję, wygłosiłem na temat mediów taką dłuższą konferencję i po konferencji podeszło do mnie dwóch franciszkanów, ojciec Piotr Cuber i ojciec Piotr Reisner. Jeden mówi do mnie, ojciec Reisner mówi do mnie: a, panie Tomku, gdyby pan do nas przyjechał, do Kalwarii Pocławskiej, na FSM, franciszkańskie spotkanie młodych, to bylibyśmy wdzięczni. Ja mówię, do Kalwarii Zebrzydowskiej zawsze. On do mnie mówi: jakiej Zebrzydowskiej? Nie Zebrzydowskiej, tylko Pocławskiej. Ja mówię, no też mogę przyjechać, tylko z rodziną. On mówi: proszę przyjechać. Drugi mnie poprosił, żebym, ojciec Piotr Cuber, żebym przygotował dla młodych księży, pięcioletnich księży, taki referat na temat Kolbego. Ja się oczywiście zgodziłem, chociaż nic wtedy nie wiedziałem o ojcu Kolbe, ale byłem tak zmęczony, że się godziłem na wszystko i w pociągu, no to jest początek pisania też ojca Kolbego, w pociągu sobie to uświadomiłem, że nic nie wiem, więc zamówiłem książki przez wydawnictwo Niepokalanów na temat Kolbego, one do mnie przyszły 2 tygodnie później, a potem pojechałem do Kalwarii Pocławskiej i tam w podcieniach, wtedy jeszcze w podcieniach, bo dosłownie kilka dni temu ciało świętego, jeszcze nie świętego, sługi Bożego Venantego,
tak,
Katarzyńca, zostało przeniesione do kościoła, ale wtedy jeszcze było w podcieniach, też od niedawna, bo wcześniej było na cmentarzyku miejscowym, takim maleńkim, wiejskim cmentarzyku. No i jakoś mnie tam ciągnęło. To zdjęcie, prawdziwie, jakoś specjalnie nie zachęca, bo ten człowiek na tym zdjęciu wygląda tak młodo strasznie. Znaczy, młodo też umarł. Ale jakoś tam chodziłem się modlić. W tym momencie chyba 3-4 lata później miałem proces z pewną panią, już mniejsza z tym, jak się nazywała, o 130 tysięcy. I wyrok w drugiej instancji, w pierwszej instancji przegrałem, wprawdzie nie 130 tysięcy, tylko 10 tysięcy, ale przed drugą instancją mój prawnik mnie cały czas ostrzegał, że na pewno przegram, bo sędzia mnie, pani sędzia mnie nie znosi, nie lubi i na pewno doładuje mi karę. Mówi: tylko się módl, żeby to nie było 130 tysięcy, tylko trochę, chociaż mniej. Więc ja stwierdziłem, że jak i tak mam przegrany proces, to pojadę do Kalwarii Pocławskiej, żeby sobie odpocząć na FSM jak co roku. No i tam jeden z ojców mówi do mnie: słuchaj, to idź pomódl się do Venantego. Venanty takie sprawy załatwią w ogóle bez niczego, bez żadnego problemu. A jeszcze jak mu coś obiecasz, to już w ogóle nie będzie problemu. Ja pamiętałem, że ojciec Maksymilian, jak chciał od Venantego pomocy finansowej, to obiecał mu, że napisze jego biografijkę. Więc dosłownie z godzinę przed tym wyrokiem, jak miał być ogłoszony, mówię: Venanty, znaczy poprzedniego dnia też się modliłem, ale jakby to powiedzieć, maksymalizowałem obietnicę i godzinę przed ogłoszeniem wyroku mówię: Venanty, jeżeli mnie uniewinnią, to ja napiszę twoją biografię. Pomodliłem się, wyszedłem, połaziłem chwilę, to wiadomo, nerwy, połaziłem chwilę po placu i nagle dzwoni telefon, odbieram telefon, a mój prawnik wyrzuca z siebie długą taką litanię słów powszechnie uważanych za obelżywe, których nie będę powtarzał, i na koniec mówi: uniewinnili cię. No więc ja poleciałem wtedy do Venantego i mówię do niego: Venanty, bardzo dziękuję, ale gdybyś się nie obraził, to napisałbym raczej artykuł o tobie. Sam rozumiesz, jesteś nieznany, żadna książka o tobie się nie ukaże. Artykuł. Napisałem nawet 2 artykuły, no ale Venanty potraktował moją obietnicę bardzo poważnie. I kiedy już pisałem książkę na temat Maksymiliana i wysyłałem wydawcy kolejne rozdziały, to wydawca zachwycił się rozdziałem, w którym był cały duży pasus, cały podrozdział na temat Venantego. I kiedy się spotkaliśmy w Kalwarii, żeby było weselej i Zebrzydowskiej, na spotkaniu naszej wspólnoty, bo obydwaj jesteśmy w tej samej wspólnocie, to on do mnie mówi: sobie przeczytałem rozdział o Venantym, musisz napisać biografię Venantego. I to absolutnie nie wchodzi w grę, żeby jego biografia nie powstała. I tak się stało. Rzeczywiście napisałem tą biografię Venanty, jak mu złożyłem obietnicę, to zmusił mnie do tego, żebym jej dotrzymał. I taka jest historia tej książki, to jest spłata długu, który zaciągnąłem u ojca Venantego Katarzyńca. No też pewna fascynacja, bo rzeczywiście to jest zupełnie inna postać niż święty Maksymilian. W ogóle nie ma porównania. Jeden cichutki zakonnik, w zasadzie ukryty w klasztorze, jako magister nowicjatu, no wychodził głównie do tego, żeby spowiadać siostry, ewentualnie spowiadać ludzi ciężko chorych. W zasadzie nieznany poza swoimi penitentami. No drugi misjonarz świata. A równocześnie jakoś bardzo sobie bliscy. Jeden z księży, który już przeczytał tę biografię, napisał mi takie krótkie zdanie. Mówi, przeczytałem i widzę, że on już za życia był kozakiem. Nic dziwnego, że kozaczy także po śmierci.
Obiecał zresztą, że będzie
tak. Obiecał zresztą Franciszkanom, że będzie tak. Znaczy, to jest też warto o tym pamiętać. To nie wiadomo, co by było, gdyby nie Katarzyniec. Ojciec Maksymilian rozesłał, święty Maksymilian rozesłał taką propozycję, że będzie wydawał rycerza niepokalanej. Pytanie do innych ojców. No i jakby to powiedzieć, Pan Bóg obdarzył nas braćmi, żebyśmy mieli krzyż, jak mówią niektórzy franciszkanie. Bracia zareagowali ze wstrząsającym entuzjazmem. Wszyscy mu pisali, co ty głupi jesteś, Maksiu. No w ogóle jezuici mogą wydawać pisma, redemptoryści mogą wydawać pisma, ale my, franciszkanie, jesteśmy na to za słabi. I w zasadzie Venanty mu odpisał, tak, to jest świetny pomysł, ojcze Maksymilianie, wydawaj to pismo. Maksymilian natychmiast, to już wtedy był umierający ojciec Venanty, chory, bardzo ciężko chory na gruźlicę, już był wtedy w Kalwarii Pacławskiej, bo tak całe życie spędził, poza kilkoma latami w Krakowie, gdzie studiował, to całe życie spędził w Lwowie i okolicach. Urodził się pod Lwowem, 40 kilometrów, uczył się w Kamionce Strumiłowej, później we Lwowie i we Lwowie w zasadzie pracował, albo w najbliższym otoczeniu, więc, ale umierał w Kalwarii Pacławskiej. I tam w Kalwarii dostał ten list. Ojciec Maksymilian, jak się dowiedział, że on chce pomagać i że chce, i że podoba mu się ten pomysł, mówi do niego, to będziesz pisał. On mówi, raczej nie, ale jak umrę, to we wszystkim pomogę. I rzeczywiście można powiedzieć, że przynajmniej w pierwszym okresie powstawania Rycerza Niepokalanej, a i później, wtedy nieżyjący już Venanty, świętej pamięci ojciec Venanty Katarzyniec, był głównym księgowym Rycerza Niepokalanej. Znaczy to na jego głowie ciążyło, żeby zdobyć pieniądze na wszystko i bez jego pomocy te pieniądze pewnie nie byłyby zdobyte. To jest już bardzo charakterystyczne dla świętego Maksymiliana, który strasznie nie lubił, jak się mówiło, że ktoś umarł i teraz ma wieczny odpoczynek. On mówi, jaki odpoczynek? Odpoczywać to można nie wiadomo kiedy, ale po śmierci to się trzeba zabrać do roboty. No jak ktoś jest w niebie, to ma pomagać innym. I Venanty się świetnie wpisał w ten...
Świetnie, bo Venanty i za życia nie odpoczywał.
Venanty, można powiedzieć, był taką postacią, która w pełni realizowała ideał życia zakonnego franciszkańskiego. Jak się pytać, jaki jest jego ideał świętości, to odpowiedź brzmi heroiczne wypełnianie wszystkich przepisów reguły. Co to znaczy heroiczne? To znaczy, że tak do końca, nie tylko litery, ale również ducha. On na przykład, tego akurat nie było w regule, ale zapisał się w tym momencie do takiego towarzystwa adoracji Najświętszego Sakramentu i było napisane, że godzinę dziennie powinno się adorować. Więc adorował godzinę dziennie. Ale poza tym, że adorował godzinę dziennie Pana Jezusa, to każde 5 minut, ostatnie 5 minut każdej godziny, jeśli tylko nie miał innych zajęć, wychodził ze swojej celi, żeby jeszcze adorować Pana Jezusa. Jego prowincją, kiedy już był mistrzem, magistrem nowicjatu, opisuje taką swoją wyprawę wieczorną i poszedłem wieczorem do kaplicy klasztornej, żeby zobaczyć, żeby się pomodlić chwilę. Patrzę się, gdzieś z boku klęczy jakiś zakonnik. Mówi, nie opierał się o ławkę. Venanty nigdy nie opierał się o nic. Zawsze klęczał wyprostowany na klęczniku. Mówi, więc poznałem, że był to ojciec Venanty. Pomyślałem sobie, przyszedłem po nim, to wyjdę po nim. Nie pozwolę, żeby modlił się dłużej ode mnie. Mówi, niestety nie zdzierżyłem. Klęczałem, 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 a on też klęczał. I w końcu miałem dosyć i wyszedłem, a on został. I na tym polega wypełnianie, ale też druga strona. Venanty był człowiekiem bardzo nieśmiałym, bardzo skrytym, takim introwertycznym dzisiaj byśmy powiedzieli. I źle znosił zabawy, żarty troszeczkę młodszych kolegów. Rekreację tak zwaną, ale nie tylko rekreację, także zabawy kolegów. Źle to znosił, nie lubił tego. No ale powiedzieli mu przełożeni, że to jest w regule. Jak jest w regule, to nie można nie lubić. W związku z tym 2 lata się ze sobą zmagał, aż w końcu może nie stał się duszą towarzystwa, ale potrafił bawić się również z kolegami, także w taki sposób zupełnie zwyczajny, chłopięcy. Znaczy też trzeba pamiętać, że on był troszeczkę starszy od swoich kolegów z nowicjatu i później z seminarium, mniej więcej 2 lata. Też dużo więcej niż oni przeszedł, to znaczy zanim wstąpił do seminarium, został odrzucony przez prowincjała. Wcześniej bardzo często głodował, do domu 40 kilometrów ze Lwowa do Obydowa chodził na piechotę, bo nie było go stać nawet na bryczkę, nie miał nawet tej kopiejki, żeby opłacić, no nie, bryczkę, żadną bryczkę, tylko wóz konny, który by go tam przywiózł, na to też nie miał pieniędzy. W związku z tym, no, był dużo bardziej doświadczony życiowo od nich i też dużo bardziej rozmodlony, no, tak po prostu czasem bywa. Już w nowicjacie jego, magister nowicjatu powiedział o nim, że, o nim jeszcze o drugim zakonniku, że mamy w nowicjacie 2 świętych. No i jednym z tych 2 był właśnie Venanty, chociaż jego magister na początku za nim nie przepadał. Uważał go z powodu jego skrycia do takiego trochę bufona. Lubił chłopaków, którzy są żywiołowi, tacy dynamiczni. Pewnie nie bez racji, bo trudno jest wytrwać w zakonie, jak się jest człowiekiem bardzo skrytym i takim gryzącym wszystko w sobie. Venanty nie gryzł nic w sobie, w związku z tym było mu łatwo przetrwać, ale rzeczywiście był człowiekiem bardzo cichym, bardzo skrytym i bardzo heroicznie wiernym wszystkim przepisom.
No właśnie, kiedy podsumowuje pan te cnoty, można powiedzieć, Venantego na końcu swojej książki, to między innymi pisze pan o tym, że miał świadomość znaczenia rzeczy małych, po prostu małych. I ta właśnie heroiczność jego polega na tym, że dostrzegał te rzeczy małe.
On po prostu wiedział, że wiara, pobożność, wierność zaczyna się od rzeczy małych, nie od rzeczy wielkich. Piotr Gursa, założyciel mojej wspólnoty, do której należę, mówi tak: zacznij od rzeczy małych. Jeśli sobie postanowisz, że będziesz się codziennie modlił godzinę, to jest prawie pewne, że się nie będziesz modlił. No, po 2 dniach po prostu ci odejdzie, jeżeli się wcześniej nie modliłeś, mówimy oczywiście o takiej sytuacji. Więc postanów, że będziesz się modlił 3 minuty codziennie, ale codziennie. Bądź wierny tym 3 minutom. Nie udaje ci się 3 minuty, to niech to będzie 1,5 minuty, ale codziennie. A później będziesz dodawał. I Venanty miał bardzo podobne podejście. On oczywiście nie zaczynał od 3 minut, tylko jakoś zaczynał to od godziny, a potem dorzucał. Ale wiedział, że drobne rzeczy, na przykład to, żeby sobie odmówić trochę jedzenia, żeby nie lecieć po nowe buty, jak mu się stare zepsują, tylko chodzić w tych zepsutych. Nie, że wierność w nauce języków. To był człowiek, który się błyskawicznie uczył języków. Sam, bez żadnej pomocy.
Bo franciszkanie na początku go odrzucili, bo też nie znał łaciny.
Tak, znaczy odrzucili go dlatego, że on, jedyna szkoła, jaką mógł skończyć. On nie mógł pójść do małego seminarium diecezjalnego, bo rodziców nie było stać na opłacenie pieniędzy. Nie mógł pójść do żadnej innej szkoły, do żadnego gimnazjum, bo nie było rodziców stać na to. Jedyna szkoła, jaka była dla niego otwarta, to było seminarium nauczycielskie. Czyli takie miejsce, w którym uczono nauczycieli szkół ludowych. Każdy absolwent takiego seminarium miał w zasadzie pracę zaraz po, w jednej ze szkół ludowych. I rząd austro-węgierski opłacał tą szkołę. Przynajmniej szkoła była za darmo. Na resztę Venanty musiał sam zarobić. Na utrzymanie, na noclegi, na jedzenie. Udzielał korepetycji. I rzeczywiście był taki moment w jego życiu, kiedy coś się wydarzyło. No, nie wiem, czy rok był gorszy, czy on miał gorszy czas. W każdym razie nie był w stanie się utrzymać. I wtedy postanowił, że zgłosi się do małego seminarium. Do tego samego, do którego dosłownie kilkanaście miesięcy później przyjęto braci Kolbe, Franciszka i Rajmunda wtedy, a później jeszcze Józefa, zgłosi się i poprosi o przyjęcie. Był przekonany, że go przyjmą, no bo dlaczego mieli go nie przyjąć? Z jakiegoś powodu, do tej pory nie wiemy dlaczego, prowincjał tego nigdy nie wyjaśnił. Wysłuchał jego propozycji i powiedział: a czy ty znasz, chłopcze, łacinę? Nie, nie znam. No to cię nie przyjmiemy, bez łaciny cię nie przyjmiemy. Jeśli się nauczysz łaciny, to za rok możesz próbować jeszcze raz. Nawet biografowie, ojciec Albert Wojtczak i franciszkanin i ojciec Celestyn, mówią: szokujące, że on wrócił. Przecież mógł pójść gdzie indziej. Zaraz obok było małe seminarium Cecylian, nie Celestyn, ojciec Cecylian, nie zgoda. Mógł pójść do Bernardynów. Tuż obok byli! Nie poszedł. Nauczył się w ciągu roku łaciny i tak na dodatek greki, tak żeby się nie rozdrabiać.
I też sam, bo on nie miał funduszy na to.
Nie miał, sam się nauczył oczywiście i już rok później, jak go sprawdzano, to był tak dobry, że nauczyciel łaciny w seminarium był zszokowany, a później pomagał kolegom w łacinie. Później już na studiach, kiedy się orientował, że nie ma tekstów po polsku, Matce Bożej, ale są po włosku, no to nauczył się włoskiego, ale żeby miał 2 braci Włochów, kleryków, ale stwierdził, że nie będzie im głowy zawracał, więc nauczył się bez ich pomocy, tylko na podstawie podręcznika i po włosku mówił bardzo, mówił i pisał bardzo dobrze. No to jest oczywiście prosty język dla Polaka, bo stosunkowo łatwo jest nauczyć się wymowy. Ta wymowa nie jest dla Polaka trudna, pismo jest dość podobne.
Szyk też w miarę
podobny. Szyk jest w miarę podobny. Jeszcze jak się zna łacinę, no to już w ogóle jest prosty. No ale nauczył się w ciągu pół roku i po pół roku już czytał książki po włosku. Nauczył się, dał sobie radę i rzeczywiście pod tym względem był niesamowity. Też dowodzi, jak bardzo był systematyczny. To też widzimy w jego tomach. Jest 20 tomów, 22 chyba tomy jego pism. I z tych pism, no dobrze ponad połowa, to są wypisy z lektur. On wszystko, co przeczytał, to notował. Tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. Wszystko, co przeczytane, było wynotowane, a później z tego bardzo obficie korzystał na przykład w kazaniach. Mamy też zapisy jego kazań. Każde kazanie było osobnym zeszycikiem, zszytym w trzech punktach zazwyczaj. To taka była wtedy maniera. Bardzo dobrze dogmatycznie przygotowane, ale też z bardzo ciekawymi przykładami takimi życiowymi. Człowiek, który wydawać by się mogło, nie znał życia, no bo jako 18-latek wstąpił do zakonu, żył w zasadzie za furtą. Poza rokiem, kiedy był wikariuszem w Czyszkach, no to później żył w zasadzie zamknięty. A kazania mówił takie, jakby to powiedzieć, jakby doskonale wszystko wiedział. No być może jako spowiednik tak dobrze rozpoznawał pewne problemy.
Czyli ta wytrwałość to jest ta kolejna cecha, na którą pan też zwraca uwagę. No i kiedy jesteśmy już chociażby przy nauce języków obcych, to wiemy, że on sam się uczył, on nikogo nie obarczał tym, żeby go nauczyli, ale sam bardzo chętnie pomagał innym.
Tak, i to w taki sposób, żeby ludzie nie wiedzieli, że on im pomaga.
Tak.
Klerycy, bardzo wielu jego kleryków, kolegów z roku albo niżej, albo wyżej mówi, że nie skończyliby seminarium, gdyby nie on. Dlaczego? Dlatego, że jakby to powiedzieć, on wszystko świetnie rozumiał. Po pierwsze znał łacinę, wykłady wtedy były po łacinie. Jak ktoś trochę gorzej znał łacinę, to już miał większe problemy. On świetnie znał łacinę i doskonale w mig chwytał nawet najbardziej subtelne rozróżnienia filozoficzne czy teologiczne, chociaż sam nie był teoretykiem. On wykładał filozofię, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, bo nie miał wyjścia, bo go przełożeni o to poprosili. Natomiast generalnie był praktykiem. Jego w książkach, w tym, co przeczytał, interesowały przykłady do kaznodziejstwa, ludzie, o których można było opowiedzieć, jakieś wydarzenia. Co nie zmienia faktu, że kiedy miał wykłady, kiedy słuchał wykładów z ontologii czy z teorii Poznania, nigdy się sam nie wyrywał do odpowiedzi, ale jeśli wykładowca go poprosił, to udzielał dokładnie takiej odpowiedzi, jakiej powinien, a kiedy koledzy go prosili, żeby im wyjaśnił, to wszystko, o co prosili, było dla nich absolutnie tak, jak miało być wyjaśnione. Więc z tej perspektywy rzeczywiście był człowiekiem niezwykłej inteligencji, takiej błyskotliwej, a równocześnie niezwykłej pokory, to znaczy nigdy żaden z jego kolegów nie odczuł, że Venanty jest od niego inteligentniejszy, lepszy, bardziej oczytany, chociaż oczywiście był bardziej oczytany, bo sam na sobie wymuszał czytanie nieustannie nowych rzeczy, pogłębianie swojej wiedzy. Na przykład podkreślał, że franciszkanin nie może nie znać tradycji swojego zakonu, że tak jak musimy znać historię swojej rodziny, tak normalny, pobożny franciszkanin musi znać ojców swojego zakonu. W tym przypadku to przede wszystkim ojciec Bonaventura, oczywiście ojciec święty, święty ojciec Franciszek, ale również święty Bonaventura, ale również błogosławiony Jan Duns Scott, o którym bardzo ciekawie opowiadał swoim kolegom klerykom. Oczywiście w przypadku Dunsa Scotta, mówię, to jest jednak widać, że on jest praktykiem. Duns Scott był bardzo subtelnym filozofem i teologiem. Toczy się spór między dominikanami a franciszkanami. Czy błogosławiony Jan Duns Scott, poza tym, że ma ogromne zasługi w ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu, bo on go uzasadnił teologicznie jako pierwszy, to poza tym, czy jest źródłem wszystkiego, wszelkiego zła w filozofii, jak twierdzi nieżyjący już ojciec Mieczysław Albert Krąpiec, czy wręcz przeciwnie, no ale to jest spór, którego nie będziemy teraz rozstrzygać. Natomiast w ogóle nie wchodził Venanty w filozofię. Venantego interesowały historia błogosławionego Jana Dunsa Scotta. On opisuje, że Jan Duns Scott, odwołując się do legend, do podań, do, jakby, powiedzielibyśmy, posługując się terminologią żydowską, midraszy, o błogosławionym Janie Dąsie Szkocie, że jako młody człowiek jakoś nie mógł się uczyć. Źle mu szło i tak długo prosił Matkę Bożą, żeby mu pomogła, aż ona mu się objawiła. Powiedziała, ja ci pomogę w nauce, a ty wyjaśnisz prawdę o niepokalanym poczęciu. I od tego momentu zaczęła się wielka kariera. Max Venanty to traktował jako absolutnie, tam nie było krytyki historycznej źródeł. On to traktował jako prawdę. Jeśli tak jest napisane w materiałach zakonnych, znaczy, że tak było. I opowiadał o tym z ogromną pasją i z taką radością, że może się dzielić tym, co wie ze swoimi kolegami. Z ogromną pasją to nie znaczy, że był człowiekiem ekstrawertycznym. Znaczy, też wszyscy mówią, że mówił zawsze dość cicho i bardzo spokojnie, ale w tych tekstach, z tych jego tekstów, my znamy tylko to, co jest zapisane, aż bije fascynacja tym, o czym mówił i taka świadomość, że jego takim absolutnie podstawowym obowiązkiem jest o tym, o to wiedzieć i podzielić się tym.
Do takich duchowych herosów, można też powiedzieć, ojca Venantego należeli także święty Albert Maria de Liguori, Tomasz a Kempis, a także święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. I też w pismach świętego Venantego znajdziemy zapiski właśnie z książek tych
tak,
duchowych
herosów. Tak, widzimy. Pierwszy, i to jest dość oczywiste, Alfons Maria, święty Alfons Liguori jest oczywiście mistrzem duchowym większości zakonników wtedy. Jego książki z końca XVIII wieku formowały ogromną większość zakonników tamtego okresu, dlatego, że były to po prostu bardzo sprawnie napisane wypisy z wszystkich możliwych świętych i błogosławionych Kościoła, ubrane właśnie w taką duchowość, jaka wtedy obowiązywała, czyli potrydencką, XIX-wieczną. W takiej duchowości wychowywał się również sługa Boży Venanty i rzeczywiście pasjami czytywał Alfonsa Maria Liguoriego, a nawet jak go nie czytywał, to w zapiskach z rekolekcji dokładnie widzimy, z jakich pozycji świętego Alfonsa korzystali głoszący rekolekcji, bo to są czasami dosłowne cytaty z pismy świętego Alfonsa. Rzeczywiście czytał również pod wpływem ojca Czesława Kellara, czyli jednego z jego mistrzów zakonnych, Tomasza Kempis, i potem bardzo polecał naśladowanie Chrystusa swoim następcom. I znowuż nie jest to zaskakujące. To znaczy, oczywiście Tomasza Kempis to jest inny nurt duchowości niż duchowość franciszkańska, ale ten XIX-wieczny nurt życia zakonnego był jednak bardzo silnie oparty właśnie o tradycję Tomasza Kempis, czyli takiego pokornego, wiernego naśladowania Chrystusa w rzeczach bardzo drobnych. Venanty był takim przykładem człowieka, który żył tą duchowością, to znaczy, kiedy go niesłusznie oskarżano, jak radził Tomasz Kempis, no przyjmował to i nie tłumaczył. Utożsamiał się z męką Chrystusa. Miał ogromny kult Krzyża Świętego. Znowuż bardzo w duchu Tomasza Kempis. Więc nie jest to zaskakujące. Natomiast, co ciekawe, oczywiście przeczytał rzeczywiście traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny i wypisywał z niego rzeczy, ale doskonale widać, jak się różnimy. To znaczy zupełnie na inne fragmenty w tej chwili ludzie zwracają uwagę u świętego Ludwika, niż zwraca uwagę Venanty. Jego jednak interesowało naśladowanie, przykłady, opisy, co się dzieje, jak się od Matki Bożej odejdzie, a nie na przykład ten obraz, niezwykły obraz apostołów ostatnich czasów, małych apostołów ostatnich czasów, chociaż moim zdaniem akurat Venanty jest takim małym apostołem, on by się pewnie z tym nie zgodził, ale dla mnie jest dokładnie takim małym apostołem z tamtej niezwykłej pozycji.
Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na tytuł tej książki, Venanty Katarzyniec Polski Szarbel. Czym ojciec Venanty zasłużył sobie na to, że nazwał go pan polskim szarbelem?
Dwoma rzeczami. Po pierwsze, oczywiście długość życia jest różna, tak? Ojciec Szarbel żył bardzo długo, bo ojciec Venanty żył bardzo krótko, 31 lat. Natomiast są podobni przez to, że prowadzili życie jednak bardzo ukryte. O Venantym wiemy więcej, no bo jednak żył w dużych klasztorach i zachowały się o nim zapiski. Co więcej, święty Maksymilian te zapiski wymuszał ich zbieranie i ojciec Alfons Kolbe, w związku z tym mamy jakieś materiały. Natomiast poza tym było bardzo podobne życie, skupione na kontemplacji. Ale drugi powód jest bardziej oczywisty. Otóż ja mam takie głębokie przekonanie, że tak jak ojciec Szarbel w tym momencie wypłynął jako człowiek, który czyni wielkie cuda błyskawicznie, tak bym powiedział, można powiedzieć, od pstryknięcia palcem, modlimy się za wstawiennictwem ojca Szarbela i dzieją się cuda, Tak, z ojcem Wenantem jest bardzo podobnie. To znaczy, ja opowiedziałem swoją historię, ale ja takich historii swoich znajomych mam dziesiątki. Pamiętam, przyjeżdżali czasami, żeby odwiedzić, jak byliśmy w Kalwarii Pacławskiej z żoną, to kiedyś przyjechała do nas taka nasza przyjaciółka, aktorka Dominika Figurska i mówi do mnie, co bym jej polecił. Mówię sobie, Dominika, wiesz, no obejrzyj, bo przepiękny klasztor, przepiękny kościół, przepiękny obraz Matki Bożej, zresztą z Kamieńca Podolskiego, z Ukrainy, który przybył do Kalwarii z Kamieńca. Ale mówię, jeżeli masz jakieś sprawy, biznesu, mówię, nawet takie przyziemne, czegoś potrzebujecie, jakieś pieniądze by wam się przydały, jakaś pomoc, to idźcie, tam jest w podcieniach sanktuarium, jest grób sługi Bożego Wenantego, wtedy jeszcze nawet chyba nie był sługą Bożym, dopiero proces się toczył, jeszcze nie było dekretu heroiczności cnót, pomódlcie się do Wenantego, on wszystko załatwi od ręki. Ona mówi, no sprawdzimy, sprawdzimy. Poszła, 3 tygodnie później do mnie dzwonił i słuchaj, złożyliśmy z mężem, z Michałem Chorosińskim, 6 próśb. 4 już są spełnione, w tym 7-osobowy samochód dla całej rodziny już stoi pod domem. Inny mój kolega nie był w Kalwarii, ale mówi, słuchaj, jak masz jakieś problemy, mówi, a słabo mi idzie, mówi, w kancelarii. Jakoś tak kryzys mam. Mówię sobie, pomódl się do Wenantego, zobaczysz, będzie lepiej. Po tygodniu do mnie dzwonił, wiesz, zacząłem nowennę, ale musiałem przerwać, bo musieliśmy zacząć pracować na 3 zmiany, bo po prostu nie wyrabialiśmy z obowiązkami. Inny mój przyjaciel kiedyś po pobycie w Kalwarii mówi, miałem taki problem, gigantyczny kredyt, jakoś firma się nie kręciła, pomodliłem się, zacząłem się modlić do Wenantego i już połowę kredytu spłaciłem, bo przyszły zlecenia w ogóle z kompletnie nieznanego mi miejsca w Irlandii, nikogo tam nigdy nie znałem, ale nagle, mówi, tydzień po rozpoczęciu nowenny przyszedł mail, że chcieliby u nas coś zamówić. Mówi, nawet nie wiem, skąd nas znaleźli. No i Wenanty dokładnie tak jest, znaczy 300 wzmianek jest w Rycerzu Niepokalanej od 22 roku do 39, z różnych cudów, które on uczynił. Mniejszych, większych, nam się oczywiście część z nich może wydawać śmieszna, bo to są cuda z lat 20. Kobieta pisze, że wstydziła się pójść do lekarza, miała problemy ginekologiczne, dzisiaj byśmy powiedzieli, Wenanty ją uzdrowił. Ale też mamy takie bardzo aktualne cuda. Wenanty był wybitnym spowiednikiem i po śmierci zachował tą cechę. W związku z tym wielu ludzi modliło się za jego wstawiennictwem, prosząc o przyciągnięcie do konfesjonału kogoś, kto bardzo wiele lat się nie spowiadał. I do tej pory Wenanty to robi. Ludzie się nie spowiadały 20, 30, 40 lat. Bliscy zaczynają się modlić za wstawiennictwem Wenantego i przychodzą do spowiedzi. Więc poza przyziemnymi rzeczami, ja mówię, w tym Wenanty, ja nie wiem, jak w tej prowincji, ale w prowincji południowej, franciszkanie mówią o Wenantym, że to jest brat bankomat. Jak trzeba o coś poprosić, to najlepiej do Wenantego, on załatwia wszystko od ręki, prawie jak bankomat, trzeba PIN wpisać i wychodzi. Ale mówię, również spowiedź, również cuda uzdrowienia, to wszystko Wenanty załatwia i z tej perspektywy jest trochę jak szarbel, znaczy pomodlisz się i masz. Oczywiście nie mówimy o jakimś magicznym traktowaniu Wenantego. Wenanty się zaprzyjaźnia, łatwo się z nim zaprzyjaźnić, to jest taki święty, który jest bardzo, jeszcze nie święty, sługa Boży, ale mam nadzieję, że niebawem już błogosławiony, sługa Boży, który jest bardzo wierny w przyjaźni, to znaczy i trzyma za słowo, to znaczy jak się mu coś obieca, to on naprawdę doprowadzi do tego, żeby to spełnić. I mówię to nie tylko na swoim przykładzie.
Wiele tych świadectw, o których pan mówił, także to pana świadectwo, które mówił pan na początku, znajdą państwo w tej książce. Ja tak trochę tutaj pana musiałam sprowokować, żeby pan opowiedział trochę treści tej książki. Mam nadzieję, że to będzie taka zachęta dla naszych słuchaczy. Ja bardzo bym chciała też zachęcić państwa do tego, byśmy się modlili za wstawiennictwem Sługi Bożego.
Od razu powiem, jest strona internetowa założona przez braci, ojców z dwóch prowincji, warszawskiej i gdańskiej. Jednym z nich jest ojciec Bartek Wartowski, obecnie w Gdyni. Wenanty.pl, prosty adres, tam jest masa modlitw do Wenantego. Warto z nich korzystać, bo naprawdę Wenanty to jest gość, to jest kozak i on naprawdę bardzo wiele rzeczy potrafi załatwić. A jak się państwo z nim zaprzyjaźnicie, to będziecie mieć wstawiennika na stałe, o tak bym powiedział, i jeszcze nie bardzo obleganego, to znaczy, czyli trochę żartuję, bo święci sobie radzą z obleganiem, ale i można też powierzać mu kolejne cuda. Wprawdzie toczy się dochodzenie w sprawie cudu za wstawiennictwem Venantego, ale nie wiadomo, jak się skończy. Więc spokojnie można się też modlić o wielkie cuda. Venanty potrzebuje tych cudów, żeby dokończyć proces beatyfikacyjny.
Maksymilian mówił, byśmy modlili się do Matki Bożej za wstawiennictwem właśnie Venantego.
Tak, mówił rzeczywiście dlatego, że to jest skomplikowana figura, ale rzeczywiście miał ogromną pobożność maryjną Venanty. I na pewno jako pokorny sługa się modli. Ale też to widać w samej Kalwarii Pacławskiej. Dlaczego? Dlatego, że mówię, w tej chwili już grób jest w środku, ale to od dosłownie paru dni. Natomiast wcześniej grób był na zewnątrz. Ludzie przyjeżdżali do Kalwarii, modlili się przy grobie, po czym wchodzili do kościoła i powierzali swoje prośby Matce Bożej Kalwaryjskiej. I nawet jak otrzymywali spełnienie tych próśb, a bardzo często je otrzymywali, to mówili, no Matka Boża. No przecież oczywiste, jak jest mniejszy święty i większy, a nikt nie ma wątpliwości, że Maria jest największą świętą, jaka jest w kościele, no to ten większy nam dał. Więc nawet w tym widać ogromną skromność i ogromne zaufanie do Matki Bożej, jaką miał Venant. On nigdy nie chciał się wynosić. On wiedział, że Matka Boża jest najskuteczniejszą wstawienniczką i dokładnie w ten sposób myślał o sobie. A Maksymilian jako wielki czciciel Matki Bożej dokładnie też tak go Venantego, ojca Venantego, swojego przyjaciela, bo oni się znali nie tylko z listów, oni się poznali wcześniej w Kalwarii Pacławskiej, na wakacjach. Tak. Nie, poznawali się, więc znali się wcześniej i tak swojego przyjaciela rzeczywiście traktował, bo chyba możemy mówić o nich jako o przyjaciołach. Oni się nie widywali często, parę razy w życiu.
Ale bardzo pozytywnie o sobie się wypowiadali.
Natomiast rzeczywiście wypowiadali się o sobie z absolutną taką przyjaźnią, pasją. No trzeba też pamiętać, że Venanty był wychowawcą brata Maksymiliana, ojciec brata, później ojciec Alfons, był wychowany przez Venantego i ogromna część jego pobożności, pobożność wyniósł z domu, ale jakby uformowania jego pobożności, to był wpływ właśnie Venantego. Ciekawe by było, co by było, gdyby Venanty żył dłużej, bo jak się przyjrzeć pewnym tarciom na linii Alfons-Maksymilian, to mogłoby się okazać, że te tarcia byłyby i na linii Venanty-Maksymilian, no ale nie było, bo Pan Bóg zdecydował inaczej i później Venanty już po drugiej stronie bardzo wytrwale służył Maksymilianowi.
32 lata miał Venanty, kiedy
ja też chcę powiedzieć, jak uświadomić, jak niesamowite jest to, jak do końca chciał służyć. On już wiedział, że umiera. Miał gruźlicę zaawansowaną, cały czas gorączkę i w pewnym momencie przychodzi Matki Bożej, święto Matki Bożej Gromnicznej, i on prosi gwardiana, żeby pozwolił mu pospowiadać. Gwardian mówi, ale chory jesteś. On mówi, tak, ja założę ciepłe buty, opatulę się futrem, pospowiadam, no godzinkę pospowiadam, no przecież no nic się nie stanie. No i puścił go gwardian, tylko godzinka przekształciła się w 12 godzinek. To nie były nasze czasy, w związku z tym mrozy były dużo większe, kościoły były nieogrzewane, w związku z tym on w tym konfesjonale te 12 godzin posiedział, przemarzł tak bardzo, że po tych 12 godzinach już nigdy nie wstał. Zmarł kilka tygodni później. No prawdopodobnie właśnie ta spowiedź przyspieszyła jego śmierć. Ale do końca chciał służyć. Do końca nie chciał być, można powiedzieć, bezowocny. I do końca jego życie rzeczywiście owocowało i owocuje nadal.
Zapraszamy do lektury książki pana Tomasza Terlikowskiego, Venanty, Katarzyniec, Polski Szarbel. Zapraszamy raz jeszcze na stronę venanty.pl. Przy okazji tej strony chciałam też wspomnieć zaprzyjaźnionego z Radiem Niepokalanów ojca Michała Chylaka, którego z tego miejsca też serdecznie pozdrawiam, ponieważ on też przyczynił się, z tego co mi wiadomo, do stworzenia tej strony.
No, najbardziej, oczywiście. Powiedziałem, że nie jeden ojciec Bartek.
Tak, tak. A przede wszystkim też tu wśród radiowców bardzo promował postać Sługi Bożego Venantego i nadal promuje, tyle że przez jakiś czas pracował tutaj razem z nami, był dyrektorem Fundacji Radia Niepokalanów, w związku z czym serdecznie go z tego miejsca pozdrawiamy. Sługa Boży to jest postać, na której nie zawiódł się święty Maksymilian, dlatego możemy być pewni, że my też się na nim nie zawiedziemy. Tomasz Terlikowski był naszym gościem. Panie Tomku, bardzo dziękuję. Zapraszamy do lektury pana książek. Na pewno państwo będą mieli korzyść z tejże lektury. Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę w studiu Radia Niepokalanów.